Ciao ragazzi e ragazze, przy mikrofonie Hubert Czemierowski zaczynamy 33. odcinek podcastu Calcio Fantasy z tygodniową przerwą związaną z meczami reprezentacji. Co prawda w ostatnim odcinku rzeczywiście zapowiadałem, że nagram od razu dla Was jakąś krótszą wersję, ale postanowiłem trochę zrobić sobie wolne. Nie chciałem też nagrywać odcinka 15 czy 20-minutowego, za to dzisiaj dostaniecie pełnowymiarowy odcinek z zapowiedziami, z omówieniem poprzedniej kolejki. Mam nadzieję, że jeszcze w ogóle ją pamiętacie. A przy okazji pomyślałem sobie, że fajnie nam się składa ta liczba 33, bo ona ma symbolikę wielkanocną związaną z Jezusem, pewnie się domyślacie, a mnie osobiście kojarzy się z dwoma dżentelmenami, jednym dosyć bogobojnym, Nicolą Legretalię, który z takim numerem występował w Juventusie, i z 33 również Federico Bernardeschi, który związki swoje z Kościołem miał, także co się odlecze, to nie uciecze, i jakąś symbolikę tutaj mamy. No dobra, to w takim razie zaczynamy i zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. A w dzisiejszym odcinku będzie podsumowanie 29. kolejki i oczywiście ułożyłem 11 tej minionej serii gier. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, jakie były wyniki. No ja musiałem sobie nawet niektóre odświeżyć, bo nie wszystkie miałem tak w głowie, w pamięci, na podorędziu. Oprócz tego będzie taki cotygodniowy przegląd wojsk, tym razem wojsk po kadrze, czyli popularna nasza esencja absencji, tak nawet się chyba jeden z odcinków Calcio Fantasy nazywał. Jeśli chodzi, oczywiście jakieś delikatne polecajki też postarałem się tutaj przygotować. Ostatnio już Przemek ze mnie się śmiał, że na czacie naszym messengerowym, że ja już pół ligi tutaj poleciłem i można cały brulion 60-kartkowy pewnie zapisać tymi nazwiskami, ale ze 3 nazwiska sobie wynotowałem. A jeśli chodzi o ciekawostki, no to jako, że mamy wielki tydzień, to będzie o wybuchach, łowcach, pościgach, czyli po prostu Wielkanoc w Italii. Zapraszam serdecznie. No to startujemy z najlepszymi w 29. kolejce. Od bramkarzy zaczynając, mamy 4 występy na 6. To bramkarz Empoli Caprile, to Wania Milinkowicz-Savic z Torino, Łukasz Skorupski z Bolonii i Michele Di Gregorio z Moncy. Mamy 3 występy na 7. To Wojciech Szczęsny, bo tam było 0-0 z Genoą, Josep Martinez z Genoi, oczywiście analogicznie też 7, Miles Filar z Romy, i to jest jego druga 7 z rzędu, a przed Romą w najbliższej kolejce mecz z Lecce, więc to jest moja pierwsza polecajka od razu na wstępie. Miles Filar do obrony, do bramki, znaczy to jest jakaś godna rozważenia opcja. Natomiast najlepszym bramkarzem 29. kolejki to jest jedyna 9, Vladimiro Falcone, i on trafi do naszej 11 kolejki, jak możecie się domyślać. Jeśli chodzi o obrońców, tu mamy tak, kilka występów na 7, między innymi Diego Llorente, i to jest znów druga 7, tym razem obrońcy, bo to był bramkarz Romy z rzędu i analogicznie oczywiście spotkanie z Lecce przed nim, więc to też może być moja jedna z polecajek, Diego Llorente. Na 7 również Lukumi z Bolonii, na 7 Federico Di Marco z Interu i De Winter z Genoi. 8 były 3, to Gleison Bremer z Juventusu, Theo Hernandez z Milanu i Lirola. Była 1-9, to bohater ostatniego głośnego, nie wiem, czy skandalu, czy głośnej sprawy, czyli Juan Jesus z Napoli. Tam chodziło o domniemane rasistowskie jakieś teksty ze strony Francesca Acerbiego, ale jak wiecie, pewnie Komisja Ligi oddaliła te zarzuty i Acerbi normalnie będzie mógł grać, ale Juan Jesus 9 w zeszłej kolejce, i były 3 występy już dwucyfrowe, i to były 3 jedenastki, czyli Matteo Darmian z Interu, Wojwoda z Torino i Riccardo Calafiori z Bolonii. Pomocnicy, 2 6, Mario Pasalic z Atalanty i Chukwueze z Milanu, Siódemki Giovane Fabian, autor zwycięskiego last minute gola w spotkaniu Bolonii w ostatniej kolejce. I moja polecajka z zeszłego odcinka, czyli Leandro Paredes, również 7 punktów. Kto postawił, to przynajmniej nie może mieć do mnie pretensji. Były 3 ósemki, to Alexis Salemakers, Maldini z Moncy, kolejne pokolenie Maldinich z golem właśnie też. Także 8 punktów i Christian Pulisic, mój kapitan w zeszłej kolejce, też 8 punktów, oczywiście Milan. Były 4 dziewiątki, to Mattia Zaccagni z Lazio, Lorenzo Pellegrini, Roma, Luis Alberto, również Lazio i Nikola Vlasic, Torino. I była 1 dziesiątka, to Noslin, 10 punktów pomocnika Elasu. I teraz napastnicy, no tutaj z napastnikami tak, mamy 1/6, to jest moja 3. polecajka obok Miles Filara i Diego Llorente, czyli Okafor z Milanu. 6 punktów zanotował w ostatniej kolejce, 7,5 miliona kosztuje i ostatnie jego 3 występy to są szatańskie liczby, czyli 3/6 i przed Milanem teraz spotkaniem z Fiorentiną, ale Okafor wydaje się być nawet niezłym wyborem, bo tutaj z tym atakiem, jak zobaczymy, wcale pewniaków jakichś wielkich nie ma. To było 6 punktów, 7 punktów Walid Cedira z Frosinone, 9 punktów Tati Castellanos i najlepszy w tej kolejce indywidualnie Duvan Zapata, 13 punktów. No tutaj parę osób postawiło na Duvana Zapatę i chyba cała czołówka naszej Ligi Amici Sportivi ją oglądałem, to Duvana Zapatę miała, nawet niektórzy na kapitanie. No dobra, to w takim razie przechodzimy do jedenastki, zaległej jedenastki 29. kolejki. A nasz Dream Team za poprzednią serię gier 29. kolejkę zagra w systemie 5-3-2, to się rzadko zdarza, przyznacie. Na bramce Vladimiro Falcone, bramkarz Lecce, 9 punktów, 4,5 miliona. Piątka obrońców. Juan Jesus, Napoli, 9 punktów, 5,5 miliona. Joan Vázquez z Genoi, również 9 punktów i 4,5 miliona. Ricardo Calafiori, Bologna, 11 punktów, 4,5 miliona. Meglin Wojwoda, Torino, 11 punktów, 5 milionów. I piątka obrońców uzupełnia Mateo Darmian z Interu, 11 punktów, 5,5 miliona. No, Torino będzie tutaj w tej jedenastce obstawiało wszystkie sloty, bo 3 zawodników Torino się w jedenastce kolejki za poprzednią serię gier znalazło. 3-osobową tym razem tylko drugą linię tworzą Nikola Vlasic właśnie z Torino z 9 punktami za 5,5 miliona. Luis Alberto z Lazio, również 9 punktów i 8 milionów, to będzie ex aequo dwóch będzie najdroższych zawodników, 8 milionów Luis Alberto. I Tijani Noslin z Lasu, 10 punktów, 5 milionów kosztuje pomocnik Werończyków. I w ataku dwójka Tati Castellanos z Lazio, 9 punktów, również 8 milionów, to jest ten drugi najdroższy zawodnik w tej stawce. I nasz kapitan w tej kolejce Duvan Zapata z Torino, 13 punktów razy 2, 26, a Duvan Zapata kosztuje 7,5 miliona. Całość daje 123 punkty, czyli całkiem nieźle, chociaż oczywiście, jak pamiętacie, były już wyższe wyniki, a kosztowałaby ta jedenastka 63,5 miliona. 123 punkty, tymczasem maksymalny wynik dla wszystkich graczy grających w włoskie fantazji na Real Fever to było 80 punktów, a przeciętny wynik w tej kolejce to tylko 38 punktów, więc niewiele, ale to było związane z tymi odwołanymi spotkaniami. Tutaj bardzo się wylało sporo żalów, no bo rzeczywiście tak trochę Real Fever się nie określa. No jeżeli te spotkania są, wiadomo, odwołane przed kolejką, to wtedy albo są dodatkowo, to są wtedy te dodatkowe dzikie karty, a tutaj w trakcie kolejki, jak wypadają spotkania, no to wtedy ci gracze, którzy mają zawodników z jakichś tych drużyn, które nie rozegrają meczów i będą dopiero odrabiać, to się one nie liczą i to nie jest do końca sprawiedliwe. Zgadzam się, ale z drugiej strony wszystkich nas to dotyka, więc ja osobiście jakoś to przyjmuję z pokorą i gram tak jak tutaj Real Fevre, że tak powiem, ordynuje i nie bardzo na to wszystko też mamy wpływ. Może wpadną na jakiś lepszy pomysł. No dobrze, to popatrzmy w takim razie, jak wygląda tabela w naszej lidze, w lidze Amici Sportivi. 1154 drużyny nadal mamy, ale to fajnie, że się tak dużo ich utrzymuje, że nie rezygnują gracze. I mamy tak, no 80 punktów to był maksymalny wynik w całej Italii Fantasy, natomiast w naszej lidze 79 punktów to był wynik najwyższy, czyli tylko jeden punkt mniej. I przedstawię może cztery drużyny, które były najlepsze w zeszłej kolejce, czyli 29. To jest FC Lechici, właśnie 79 punktów. Na drugim miejscu drużyna Ptaszki, 77 punktów, ex aequo, bo również 77 punktów uzyskała drużyna Pioli's on Fire. I 75 punktów drużyna Bella Bologna. I z tego co pamiętam, poprawcie mnie jeśli się mylę, to drużyna Bella Bologna wygrała już kiedyś klasyfikację miesiąca. Także tutaj wraca. Dawno nie słyszeliśmy o niej, ale 75 punktów za zeszły tydzień. Może od razu powiem, bo to mówiliśmy podczas live z Marcinem, ostatniego naszego live'u Trybuna, który był w poniedziałek, że mam pomysł i chcę Wam to zaproponować. Mam nadzieję, że będziecie chcieli się ze mną i z Marcinem Nowomiejskim trochę, czyli z dwiema trzecimi naszej redakcji Amici Sportivi pobawić. Wymyśliłem nagrodę tygodnia, taką nietypową. Nagroda tygodnia i chciałbym, żeby była już rozgrywana począwszy od 30 kolejki, więc będzie to te 9 kolejek pozostałych i w nowym sezonie, jeśli Wam się ta formuła spodoba, to chcielibyśmy to utrzymać. Nagroda tygodnia będzie polegała na tym, że zwycięzca każdej serii gier, no bo wiadomo, że rozdajemy nagrody za różne miesiąca, za klasyfikację generalnej, o której za chwilę, ale zwycięzca każdego tygodnia będzie mógł przesłać do mnie lub do Marcina, możecie tutaj do wyboru, jakieś dowolne słowo, z wyjątkiem słów powszechnie uważanych za obraźliwe, wulgaryzmów, jakichś słów, które by w jakikolwiek sposób kogoś dyskryminowało, tego bym nie chciał, słowo. Można napisać do mnie przez Messenger, można napisać do mnie lub do Marcina na hubert@amicisportivi.com albo marcin@amicisportivi.com i my to słowo, w sensie albo ja, albo Marcin, wpleciemy elegancko, dyskretnie, ja w podcast, Marcin w poranny przegląd prasy. Więc jeżeli marzycie, żeby pojawiło się tam imię waszego psa, albo ulubiona potrawa waszej dziewczyny, albo chłopaka, albo wasze ukochane miasto w Bangladeszu, to zapraszam, my się postaramy jakoś to ładnie wpleść. Nie będziemy mogli powiedzieć, że to nagroda miesiąca, że to jakiś rodzaj zakładu, także liczymy na waszą kreatywność. No dobra, to mówiłem o wynikach tamtej kolejki. To teraz klasyfikacja miesiąca, bo przed nami ostatnia kolejka zaliczana do marca. Co prawda, oczywiście, tak jak mówiłem, w zeszłym tygodniu połowa jej będzie rozgrywana już 1 kwietnia, ale zaliczamy ją jeszcze do nagrody marca. A klasyfikacja marca wygląda następująco. Na pierwszym miejscu klub ACM, pewnie AC Milan sądzę, 208 punktów. Na drugim miejscu drużyna Ptaszki, 199 punktów. Na trzecim miejscu drużyna ACA, 194 punkty. Na czwartym ex aequo FC Lechici 189, czyli najlepsi w tym tygodniu. I Easy Riders również 189. I 186 punktów Grande Napoli. Tak wygląda czołówka marca. Także tu wszystko się w tej kolejce wyjaśni, kto, a przypominam, że gramy o koszulkę, oryginalną koszulkę z naszego Calcio sklepu, Calcio Fantasy jeszcze. No właściwie tylko jedna na razie osoba, czyli Łukasz Zewce Zaklinaczy może się taką pochwalić, wrzucał ją na socjale. Teraz rozdamy drugą po tej kolejce. I jeszcze tabela, klasyfikacja generalna, czyli to jest gra o koszulkę, wybraną koszulkę klubową z tego sezonu i tak jak zapowiadałem o nagrodę drugą i trzecią, tutaj będziemy jeszcze ustalać, jakie gadżety będzie można wybrać, ale mówiliśmy i o... Na pewno koszulka jest numer jeden. I tak, mamy na pierwszym miejscu Rinos Eleven, 1918 punktów. Na drugim miejscu drużyna Chilmarian, 1882 punkty. Na trzecim Simply Red, 1875. Na czwartym drużyna Jack, 1857. Na piątym drużyna Maciejewski, 1852 punkty. I na szóstym Warany z Komodą, 1852 punkty również. Czyli tak wygląda nasza tabela, no do końca już coraz bliżej i bardzo ciekawe te rozstrzygnięcia będą i miesiąca, i tygodnia, i klasyfikacji generalnej. Moi makaroniarze w zeszłej kolejce 59 punktów i spadek o 2 miejsca, są na miejscu 13, ale myślę, że jeszcze tutaj ostatniego słowa nie powiedziałem i może uda mi się skończyć nawet tą klasyfikację generalną w dziesiątce, co myślę będzie jakimś moim małym sukcesem. No to zaczynamy w takim razie zapowiedź 30. kolejki Serie A, no takiej trochę nietypowej ze względu na święta Wielkiej Nocy. Ona będzie rozgrywana tylko w 2 dni, za to tych meczów będzie sporo, bo w sobotę 30 marca i w poniedziałek już 1 kwietnia, lany poniedziałek. W związku z czym deadline na transfery, na zmiany, na wybór kapitana, na ustawienie zawodników na ławce, bo to ostatnio o to też pytaliście, czy to ma znaczenie, no ma, ostatnio miało duże znaczenie, bo jak jakiś mecz nie został rozegrany, jak ktoś wypada, to wtedy ten automatyczny mechanizm Real Fevre czerpie, że tak powiem, z dna tej ławki, chociaż tam tylko 4 zawodników jest, 3 rezerwowych i bramkarz, no ale jak nie może wejść pierwszy, no to drugiego, ile ten system pozwala na to, prawda, jeżeli jest to w ramach dostępnych systemów gry. Także deadline mamy do 12:15 w sobotę 30 marca. I właśnie 30 marca o 12:30 kolejkę 30 inauguruje spotkanie Napoli z Atalantą. Komentarz Piotr Dumanowski, Dominik Guziak. I od razu patrzymy, co się wydarzyło i na kadrze, i w międzyczasie na zgrupowaniach, kto tam wypadł, kto zawieszony i tak dalej. Właściwie w Napoli u gospodarzy no jedyny znak zapytania to jest Kwicza Kwaratskhelia. Jedyny, ale poważny, bo Gruzin zszedł wcześniej w meczu reprezentacji swojej przeciwko Grecji. Zresztą ogromny sukces reprezentacji Gruzji. Pewnie widzieliście filmiki, jak oni się cieszyli, jak tańczyli swoje narodowe tańce w szatni między innymi. Ale Kwaratskhelia jest pod znakiem zapytania. Jeden portal podaje, że nie zagra, drugi, że są poważne wątpliwości. Ja go tutaj zaznaczam sobie jako znak zapytania, no i czekałbym, jeśli go planujecie, do samego końca, czyli do jakiejś tam 11, bo to już wtedy te składy, 11:30 w sobotę wtedy te składy. Wrócicie z kościoła z koszyczkiem, jeżeli chodzicie ze święconką i wtedy można zobaczyć, jest Kwaratskhelia, wstawiamy, nie ma Kwaratskhelii, wymianka jakaś, jeszcze zdążycie do tej 12:15. Oprócz tego, Difidati, czyli zagrożeni zawieszeniem za kartki. W drużynie Napoli to 4. Rachmani, Stan Lobotka, Macocchi i Ngonge. W Atalancie też 4 Difidati, może od nich zacznę. Hatebur, Davide Capacosta, Morten de Roon i Ademola Lukman. I 2 duże znaki zapytania, to też 2 takie poważne nazwiska, jeśli chodzi o to ustawienie Atalanty, to Teun Koopmeiners. Nie wiadomo, czy wystąpi. No tutaj jest znak zapytania, serwis podaje dokładnie in dubio, jeśli chodzi o czy zagra od pierwszej minuty, a drugi duży znak zapytania to jest Charles Ketelare. Także tutaj też na niego musicie uważać. Dobra, godzina 15, 2 spotkania w sobotę, Genoa Frosinone, komentarz Julian Kowalski, Tomasz Zieliński. W Genoi na pewno to takie, bo brałem tym razem informacje, chciałem z 2 co najmniej serwisów, żeby sobie wykluczać ewentualnie, więc jeśli mówię, że na pewno kogoś nie będzie, to w obydwu serwisach jest jako nieobecny. Jeśli chociaż w jednym się pojawiał, no to wtedy dawałem znak zapytania. Na pewno nie będzie Maturo i znaki zapytania są przy nazwiskach Martina i Ekubana w Genoi, a na kartki musi uważać Matteo Retegi i Strootman. Jeśli chodzi o Frosinone, to tak, na pewno wypada Arui i Oyono. Nie wiadomo, co z Markitzą i co z Kalajem, ale raczej też ich nie będzie. Zagrożony zawieszeniem Barenechea, bo Oyono też byłby, ale Oyono na 100% nie wystąpi. Także to Genoa Frosinone. No tutaj Frosinone znacznie gorsze na wyjazdach i Frosinone musi zacząć te punkty zbierać, bo może się ta czarna przepowiednia, gdzie wszyscy typowali ich do spadku. U nas w Amici Sportivi równo wszyscy we trzech, ja z Marcinem i Filipem, typowaliśmy ich do spadku i ostatnio na live Tribuna mówiliśmy, że może się jeszcze z tych twoich typów obronimy, jak Frosinone przestanie te punkty kolekcjonować, ale po dobrym początku rzeczywiście spuchli mocno, a Genoa u siebie to jest porządny zespół. Zresztą Gilardino też przymierzany do różnych klubów mocniejszych trochę niż Grifone. No dobra, o 15:00 drugie spotkanie to Torino-Monza. O, widziałem, że się duża grupa Torino szykuje kibiców na wyjazd na swój stadion przeciwko Monzy. Tam chyba nie najlepsze relacje są między kibicami tutaj. Nie wchodziłem w to nigdy jakoś specjalnie, ale tam się jakoś mocno szykują. Komentarz Michał Grzyb, Piotr Czachowski. Jeśli chodzi o Torino, to tak, nie będzie na pewno Ilicza i Kofidziego. Nie wiadomo, co z Tameze. On jest właśnie taki klasyczny indubbio, to pod dużym znakiem zapytania, a na kartki muszą uważać Lovato i Ricci. W Monzy zawieszony za kartki jest Bondo. Nie będzie tak. Di Ambrosio, Caprari jest kontuzjowany, Vignato i Betella, a Di Fidati to jest Milan Djuric i Gagliardini. I o 18:00 w sobotę mamy spotkanie Lazio z Juventusem. Jedno z tryptyku, że tak już tutaj tymi biblijnymi, religijnymi motywami będę jechał, bo Lazio gra z Juventusem w sobotę, potem we wtorek pierwszy mecz półfinału Coppa Italia i potem jeszcze będzie rewanż Coppa Italia, także te dwie drużyny jeszcze zdążą się ze sobą spotkać. W Lazio zawieszony za kartki jest Luca Pellegrini i nie zobaczymy dwójki na pewno, to jest Ivan Provedel. To na 100% nie wystąpi, więc będzie drugi bramkarz między słupkami i Rovella. To jest druga kontuzja. Oprócz tego wszyscy dostępni i Di Fidati ich brak, z tego co widzę. Drużynie Juventusu zawieszone za kartki, to wiadomo, po meczu z Genoą Dusan Vlahović. On po tej czerwonej kartce bezsensownej za dyskusję z sędzią. I nie zobaczymy dwójki, to jest Arkadiusz Milik i Alcaraz. W Lazio Igor Tudor zaczyna swoją przygodę ligową tak, i od razu na wysokiego konia, od razu przeciwko swojej byłej drużynie i to dwa razy w ciągu trzech dni zagra z Juventusem. Sobotę kończy bardzo też fajne spotkanie Fiorentiny z Milanem. Tutaj komentarz Julian Kowalski, Tomasz Zieliński. Fiorentina bez Jacka Bonaventury, który wypada za kartki. A z kolei na te kartki musi uważać Milenkowicz. I tutaj wygląda na to, no patrzyłem, aż przecieram teraz oczy w momencie od razu nagrywania, bo wygląda na to, że żadnych kontuzjowanych. To jest aż dziwne. Wiem, że nawet Castrovilli wraca. Tym razem już na pewno. Ostatnio mówiłem, że już ma być, ale właśnie podobno Vincenzo Italiano go ma próbować. W Milanie za kartki, tak jak Bonaventura we Fiorentinie, wypada Theo Hernandez. Nie będzie Pobegi i Kalulu. Pod dużym znakiem zapytania Jimenez, a na kartki uważać musi Ruben Loftus-Cheek i Musach. I zaczynamy poniedziałek, czyli niedzielę mamy wolną, jest Wielkanoc, w poniedziałek będzie mokro, będzie śmingus dingus, ale od 12:30 startujemy z Serie A i o 12:30 spotkanie Bolonii z Salernitaną, komentarz Mateusz Święcicki, Tomek Zieliński. Bologna bez Suamuro i bez Joshua Zirkzee nadal. On się jeszcze nie wykurował i tutaj to jest taki solidny minus, więc raczej nawet chyba bez szans na jakieś indubio. Na kartki uważać musi też dwójka, czyli Ricardo Calafiori i Alexis Salemakers, czyli dwóch podstawowych zawodników. Salernitana bez Fiorillo, Castanosa. Nie wiadomo, czy będzie gotowy Fazio i Pirola. To są takie dwa duże znaki zapytania, a na kartki musi uważać Koulibaly i Dziomber. O 15:00 również spotkanie... Dobrze, o 15:00 mamy dwa spotkania. Cagliari-Verona, komentarz Eryk Szpruch i Mikołaj Kruk. Cagliari bez trójki na pewno. Marco Mancosu, Pavoletti i Petania to są 100% nieobecni. Znaki zapytania przy nazwisku Eldorasza Murodowa i Jerego Miny. Di Fidati w drużynie Cagliari. De Jola, Alberto Dossena, Nandes i Pavoletti, ale Pavoletti nie wystąpi, więc on na te kartki uważać nie musi. Jeśli chodzi o Veronę, to tutaj trzy kontuzje: Suslov, Cruz i Berardi, to tam jest Berardi w Sassuolo też kontuzja, więc już mówiłem, że to pechowe nazwisko. No i nie wiadomo, co z Folorunso, czy wystąpi, czy nie, to jest też znak zapytania. On zresztą też, nawet jeśli wystąpi, to musi na te kartki uważać. Oprócz niego na kartki uważać musi Maniani i Serdar. Na pewno będzie z kolei Paweł Dawidowicz, który podobno dzisiaj przeczytałem, że był jako szósty wyznaczony do strzelania rzutu karnego, ewentualnego rzutu karnego przeciwko Walii i podobno bardzo się ucieszył, że to się w pięciu tych seriach skończyło, bo nie był taki bardzo pewny. Nie wiem, nie widziałem nigdy Pawła Dawidowicza strzelającego jedenastkę, ale to dobrze może, że się skończyło, chociaż obrońcy zazwyczaj pewnie, no przynajmniej niektórzy obrońcy, to raczej taki pewny wybór. No dobra, drugie spotkanie o 15 w lany poniedziałek, czyli 1 kwietnia, to Sassuolo Udinese, komentarz Julian Kowalski i Marcin Nowomiejski. W Sassuolo za kartki wypada Erlich, Martin Erlich, a nie będzie na pewno Domenico Berardiego, no to wiadomo, dla niego to jest już koniec sezonu i pod dużym znakiem zapytania występ Jeremiego Toliana, a na kartki musi z kolei w drużynie Sassuolo uważać Pedersen. W Udinese dwójka nieobecnych, Gerard Deulofeu i Ebosse, a też tak nie wiadomo, czy zagra od pierwszej minuty Lorenzo Lucca. On ma jakiś znak zapytania, może nie aż taki tak poważny, ale tutaj są wątpliwości co do jego stanu zdrowia. A lista difidati całkiem długa, bo Ebosele, Gianetti, właśnie Lorenzo Lucca, Perez, Isaac Success i Thauvin. Także sporo tutaj tych difidati, oni muszą na te kartki uważać, żeby w następnym meczu Udinese i trener Cioffi mógł i mieć z kogo wybierać, że tak powiem. O 18:00 spotkanie Lecce z Romą. Tutaj komentarz Patryk Mirosławski i Piotr Czachowski. Lecce. Nie będzie na pewno Dermaku. Zagrożony jest występ Lameka Bandy. On jest pod znakiem zapytania sporym. Nie będzie Kaby. Difidati dwójka. Pontus Almqvist i Rafia. Roma. Za kartki wypada Lorenzo Pellegrini. To jest kiepska akurat wiadomość, bo i super na kadrze i bardzo się romaniści cieszyli, że ta dziesiątka w reprezentacji wraca do Rzymu po Francesco Tottim. I rzeczywiście Pellegrini był w wyśmienitej formie ostatnio, więc trochę szkoda, że odpocznie. Długa lista potencjalnych nieobecnych, czyli najpierw zaczniemy od tych, których na pewno nie będzie. Spinazzola, Christensen, Chris Smalling, wydawałoby się, że się wykuruje, ale tutaj obydwa serwisy mówią, że nie. Renato Sanchez, Serdar Azmoun, i duży znak zapytania przy nazwisku Paulo Dybali. Ktoś już właśnie pytał na naszym czacie messengerowym, czy będzie Paulo Dybala, czy nie będzie. No, na dwoje babka wróżyła. Ja się zastanawiam, czy jednak go nie podmienić, jeśli mi tylko tych zmian wystarczy. Akurat szkoda, bo to ważne dla Romy te punkty, no i dobrze jakby ten Dybala wystąpił. Difidati jeszcze w drużynie Romy, czyli na kartki muszą uważać właśnie Azmoun, ale on raczej nie wystąpi, Huysen, Diego Llorente i Indica, dwójka obrońców jeszcze dodatkowo, trójka właściwie z Huysenem. To są difidati i 30. kolejkę kończy spotkanie domowe Interu z Empoli. Inter bez na pewno Cuadrado, to jasne, Arnautowicz wypada i Stefan de Frey. Nie wiadomo, co z Janem Sommerem. On doznał kontuzji na meczu reprezentacji Szwajcarii, ale już wczoraj przeczytałem, że on właściwie jest gotowy do gry, ale niewykluczone, że Simone Inzaghi da mu odpocząć i wtedy Audero w pierwszym składzie. No Inter tak dramatycznie punktów nie potrzebuje, ma sporą rezerwę, może sobie pozwolić nawet na jakąś tam wpadkę, a jeśli Sommer miałby ryzykować odniesienie jakiegoś dłuższego, większej kontuzji, ryzykować jakimś dłuższym urazem, to może rzeczywiście nie ma sensu ryzykować tutaj. Difidati w drużynie Interu, trójka Lautaro Martinez, Henrik Mkhitaryan i Benjamin Pavard. W Empoli zawieszony na to spotkanie jest Malech, a nie zobaczymy. To są takie nazwiska. Ismaili, Grassi jest pod znakiem zapytania, nie będzie Ebuei i nie będzie Berishy, czyli Caprile znowu w bramce. A na kartki musi uważać Grassi, no gdyby wystąpił, to musiałby uważać, został im jeden Difidato, właśnie Grassi, ale on może w ogóle nie załapać się do kadry meczowej. Także tak by wyglądało przegląd, że tak powiem, wojsk. No nie tak najgorzej, wydawało się, że ja to zawsze się obawiam tych meczów kadry, że po prostu połowa się połamie i nie będą mogli grać. No, parę nieobecności jest, ale jeszcze nie tak strasznie. Za to my oczywiście cieszymy się z awansu na Euro, chociaż pierwszy celny strzał w 104 minucie zdaje się, ale karne, kto by pomyślał, że tak dobrze na 15 ostatnich rzutów karnych strzelanych w tych seriach 11, tylko jedna pomyłka pamiętana pewnie będzie długo Kuby Błaszczykowskiego, ale te 5 naprawdę imponujące i w fajnym humorze wraca na pewno Wojtek Szczęsny do Turynu, w dobrym humorze wraca Nikola Zalewski do Romy, bo dobrze wyglądał i ten rzut karny również pewnie wykonany. No to w takim razie przechodzimy do naszej coodcinkowej ciekawostki, no tym razem związanej, jakby nie było, z świętami Wielkanocy, czyli z Paskła. Mówiłem, że będzie o łowcach, pościgach, wybuchach przy okazji świąt Wielkiej Nocy, no i tak będzie. To może najpierw o tych łowcach. No, łowcy, czyli cacciatori, są kojarzeni z takim zwyczajem, który jest szczególnie w południowych rejonach Włoch, no najbardziej chyba w Apulii i w Pazilikacie, bo tam przy okazji Wielkiego Postu wiesza się w miasteczkach bomboli, bombole, takie lalki, które trochę są stylizowane często na czarownice, one mają przypominać o właśnie wstrzemięźliwości, o poście, o zakazie spożywania alkoholu, słodyczy. No i po Wielkim Piątku, w sobotę, właśnie pojawiają się ci cacciatori, czyli łowcy, którzy mają za zadanie we wszystkich tych miasteczkach ściągać te lalki, żeby tym samym ogłosić, że post już się skończył i że można świętować, właśnie, że można już, że tutaj już nie ma tej wstrzemięźliwości od niektórych pokarmów, czy właśnie od napojów alkoholowych. Drugą taką ciekawą tradycją, to tym razem przeniesiemy się do Florencji i opowiem o Scoppio del Carro, czyli o takim wybuchającym powozie. No bo rzeczywiście jest taka wielkanocna tradycja, że we Florencji taki bogato zdobiony wóz jest zapakowany po brzegi fajerwerkami i ten wóz ciągną białe woły, takie obwieszone jakimiś takimi wstążkami, jakimiś girlandami, ciągną go pod samą katedrę na Piazza del Duomo, czyli na to jedną z najsłynniejszych chyba budowli, jeżeli nie we Włoszech, to jeżeli nie na całym świecie, to na pewno we Włoszech, i tam arcybiskup odpala ten powóz przy pomocy takiej rakiety, która jest w kształcie gołębicy. No to wszystko eksploduje, to są fajerwerki i to ma zapewniać taką pomyślność i finansową, i szczęście w takim życiu prywatnym, zdrowie, powodzenie w miłości. No właśnie taka tradycja wybuchowa we Florencji. No to było o wybuchach, było o łowcach, no to teraz o tym pościgu. No pościg z kolei jest związany z taką tradycją małego miasteczka w Abruzji, które się nazywa Sulmona, i ta prawdopodobnie ta tradycja się w ogóle wywodzi ze średniowiecza i pościg polega na tym, że są na Piazza Garibaldi w tym miasteczku, na takim głównym placu, dwie grupy zakonników. Jedni zakonnicy mają figurę Jezusa, drudzy figurę Matki Boskiej i na umówiony znak, no, ta Matka Boska ma pelerynę, ona trzyma w dłoni róże, która na czas tej procesji na początku zostaje przykryta chusteczką i w pewnym momencie ta chusteczka opada i te z przeciwległych rogów startujące dwie procesje zakonników, jedna z figurą właśnie Jezusa Chrystusa, druga z figurą Matki Boskiej, biegną do siebie. Zaczyna się taki wyścig, żeby się spotkali gdzieś w środku tego placu i to ma symbolizować chwilę, w której Matka Boska zobaczyła po zmartwychwstaniu swojego syna. Czyli on został uznany za zmarłego, zginął na krzyżu i jej się ukazał, ona go zobaczyła i to jest właśnie takie szczęście, symbolizuje szczęście właśnie matki, która zobaczyła swojego syna po tym zmartwychwstaniu. Także bardzo ciekawe te tradycje, zupełnie inne niż u nas. No nie ma na przykład lanego poniedziałku, chociaż wydawałoby się, że pogoda raczej nawet bardziej sprzyja niż w Polsce. ale za to są i wybuchowe, i trochę można by powiedzieć sensacyjne tradycje w Italii. Ja z tego miejsca chciałem Wam życzyć właśnie jak najlepszych świąt Wielkiej Nocy, pełnej calcio, bo mamy 2 dni rzeczywiście wypełnione po brzegi niczym ten powóz pirotechniczny. Mam nadzieję, że też będzie tyle fajerwerków w tych spotkaniach, co we Florencji w Wielkanoc pod katedrą. I życzę Wam oczywiście jak najlepszych wyników. Pamiętajcie, że już gramy o nagrodę tygodnia, gramy dalej o nagrodę miesiąca i o nagrody główne, ale przede wszystkim fajnie się bawimy przy calcio i przy calcio fantasy. Ci sentiamo presto, my się słyszymy oczywiście za tydzień, już regularnie w czwartek, gdzie omówię dla Was 30. kolejkę. Zobaczymy, co się wydarzy. Ciao!